Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez 2 dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Twój brat zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
W historii naszej cywilizacji, a zwłaszcza cywilizacji europejskiej, są tak zwane daty graniczne, czyli daty, które coś kończą bądź też zaczynają. taką umowną datą, czyli datą graniczną, tragiczną, jest rok 1789, czyli początek rewolucji francuskiej, zbrodniczej, o którym prawdziwym obliczu dzisiaj się milczy. Pozostały tylko piękne hasła: równość, wolność, braterstwo, ale jakby zapomniano o dalszym ciągu tego hasła: albo śmierć. Zostało wówczas zamordowanych, zastanawiają się dziś historycy i obliczają, od 200 do 300 tysięcy. To nie w Rosji powstały pierwsze obozy koncentracyjne, a we Francji. To nie Armenia pierwsza spłonęła krwią w ludobójstwie, ale to Francja. Mordowano wszystkich, którzy czynili znak krzyża, którzy przechowywali święte obrazy, nie daj Boże, kapłana. Profanowano najświętszy sakrament, na ołtarzach gwałcono zakonnice. Wprowadzono do katedry Notre Dame nagą kobietę, która miała być uosobieniem rozumu i nowego człowieka. Tylko Wandea stanęła w obronie swojej wiary i swojego Boga, dlatego spłynęła krwią. Pacyfikowano miejscowość po miejscowości, wieś po wsi. I właśnie w tej Wandei zdarzył się fakt, że oto do jeszcze żyjącego księdza przyszedł jeden z tych nowych ludzi. Na marginesie mówiąc, zwykle ci nowi ludzie, którzy wszystko chcą zmienić, są zwykle bardzo wulgarni. Nie będę tutaj cytował słów, które zapisała historia tego nowego człowieka, który rzucił pod nogi temu kapłanowi napisany przez siebie podręcznik i powiedział: przeczytaj, klecho, skończyły się wasze czasy. Skończyła się ciemnota. Można być szczęśliwym bez Boga. Ksiądz przeczytał ten tak zwany podręcznik. Spotkali się niebawem. Znów ów nowy człowiek zapytał się zuchwale i wulgarnie: i co? Ksiądz go pochwalił. Powiedział, że rzeczywiście ma pan przenikliwy umysł. Potrafił pan zauważyć każdą płaszczyznę ludzkiego życia, ale jednak temu dziełu jednego brakuje. Czego? Pytał zuchwale dalej nowy człowiek nowych czasów. Brakuje tego, żeby teraz pan poszedł i umarł za to wszystko, a potem zmartwychwstał i będę pana pierwszym uczniem. W tym momencie tasak odciął głowę temu kapłanowi. Dzisiaj słyszymy: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej otoczony chwałą. Tak, bo żaden znak nie został nam dany, prócz znaku osoby Jezusa Chrystusa. Sam mówi dziś o sobie: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to, Marto? Chciałbym, moi drodzy, na zakończenie tych świętych rekolekcji 2026 roku wspólnie z wami rozważyć tylko cztery znaki żywej i realnej obecności naszego Pana, chociaż należałoby rozważyć wszystkie, chociażby sakramenty, ale pozwólcie, że skupię się tylko na tych czterech. Może dzisiejsze czasy wołają szczególnie o uwagę i wrażliwość na te cztery znaki realnej obecności Jezusa. I pozwólcie, że będą one wszystkie w komentarzu niezwykłego patriarchy, niezwykłego uczonego, czyli świętego Jana Złotoustego, inaczej świętego Jana Chryzostoma, patriarchy konstantynopolitańskiego, który żył na przełomie IV i V wieku. I pozostawił po sobie wspaniałe kazania, komentując właśnie te cztery znaki, które chcemy dzisiaj krótko rozważyć. Oto pierwszy znak, znacie je wszyscy, znacie go wszyscy. Będziemy go rozważać w okresie paschalnym, że oto po zmartwychwstaniu dwóch uczniów zdąża do Emaus, a raczej, jak mówi święty Jan Chryzostom, uciekali z Jerozolimy, bo wszędzie tam, gdzie zawodzą nas ludzie, gdzie zawodzą nas nadzieje, zawodzi nas sytuacja, raczej uciekamy z tych miejsc, szukając nowych przestrzeni, łudząc się, że te nowe przestrzenie przyniosą nam przynajmniej więcej szczęścia. I jak pamiętamy, do tych dwóch uczniów dołącza się Jezus. I święty Jan Chryzostom dość rubasznie w swoim stylu pisze, ale cóż to za uczniowie, którzy nie rozpoznają swojego mistrza? Ta sama broda, te same rysy twarzy. Nawet nikt tam nie mówi, ty jesteś podobny do Jezusa. Więcej, jeden z nich powiedział podczas tej kilkunastokilometrowej drogi, ty chyba jesteś jedyny, który nie wie, co się w tych dniach stało w Jerozolimie. Podoba mi się reakcja Jezusa. A cóż takiego? Opowiedzieli mu o nim samym. Święty Jan Chryzostom pisze, ale Jezus chciał się dać rozpoznać w bardzo określonym momencie, aby uczniów zdążających do Emaus i nas umieć Jezusa po zmartwychwstaniu realnie widzieć. I jak się domyślacie, tym momentem było łamanie chleba. Wtedy jakby łuski spadły z ich oczu i ewangelista Łukasz pisze, w tej samej godzinie wrócili do miejsca, które wydawało im się, że ich wcześniej zawiodło. Współzałożyciel zmartwychwstańców, ksiądz Hieronim Kajsiewicz, powracając do gorliwości religijnej, pod wpływem Adama Mickiewicza napisał do niego w jednym z listów, kochany Adamie, ja już czytam listy Pawłowe. Kochany Adamie, ja już czytam Ewangelię Janową. Na co Mickiewicz, przeżywający wówczas swoją gorliwość religijną, odpisał mu tej jesieni 1833 roku. I cóż z tego, drogi Hieronimie? Nie pomnisz na uczniów idących do Emaus, którzy wyrozumowali pisma, kiedy się nakarmili ciałem pańskim? I tobie jest potrzebne Ewangelium, et corpus Christi. I tobie jest potrzebna Ewangelia i ciało Chrystusa. I święty Jan Chryzostom pisze, jest dziwna jedność między ołtarzem Słowa Bożego a ołtarzem Eucharystii. I pyta się w tym kazaniu, człowiecze, czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd bierze się rozumienie fragmentów Ewangelii? Może nie wszystkich. Zdecydowanie nie wszystkich. Nie wszystkich słów Boga, ale jednak. Bowiem działa tobie, w tobie łaska Boga, bo karmisz się słowem i ciałem. Nie dziwcie się zatem, moi drodzy, tym ludziom, którzy nie słuchają ani Słowa Bożego, a tym bardziej nie karmią się ciałem pańskim, że będą o Bogu i o Kościele opowiadać głupoty i jeszcze będą nas pouczać, nas uczniów i uczennice Jezusa, jak mamy żyć. Jakie jednocześnie jest smutne, jak ktoś będzie mówił, ja nie chodzę do kościoła, modlę się u siebie w domu. To znaczy, że nic nie rozumie. Czym jest tajemnica Eucharystii i co znaczy karmić się ciałem pańskim. I święty Jan Chryzostom pisze, może Jezus z tobą iść przez całe życie, Może nawet Jezus osobiście tłumaczyć ci pisma, ale jeśli nie zasiądziesz z Nim do stołu i nie nakarmisz się ciałem Pańskim, nie wyrozumiesz pism. Oj, jaka wielka nauka, jaki wielki żywy znak realnej obecności jesteśmy teraz na tej uczcie. Słuchamy Słowa Bożego. Za chwilę wszyscy staniemy tutaj, by przyjąć ciało Pańskie, wychodząc ze świątyni. Powiedzcie Bogu, dziękuję Ci, że wyrozumowałem dzisiejsze pisma. Drugi znak. Pamiętamy, że również po zmartwychwstaniu Jezus wszedł mimo drzwi zamkniętych. Apostołowie tym razem, czyli najbliżsi, zamknięci, zaryglowani, zastraszeni, że teraz po nich przyjdą i ich będą zabijać i krzyżować, myśleli, że to zjawa. Jezus, chcąc ich przekonać, że nie jest żadną zjawą, pisze święty Jan Chryzostom, zapytał się ich dość trywialnie: macie coś tu do jedzenia? Podali mu rybę. Możemy sobie wyobrazić, że Jezus na ich oczach zjadał rybę, może wyciągał ości, spluwał, ale nikt tam nie woła: to nasz Pan. Bo Jezus chciał się dać rozpoznać w bardzo określonym momencie, aby swoich najbliższych i tym samym nas po zmartwychwstaniu nauczyć go dobrze tym razem rozumieć. A tym momentem, w którym dał się rozpoznać, było pokazanie swoich przebitych rąk i swoich przebitych nóg. I święty Jan Chryzostom pisze, dlaczego? Bo Jezus chce przede wszystkim, to ważne dzisiaj słowo, przede wszystkim, abyśmy w Nim widzieli Odkupiciela, Zbawiciela, który za nas umarł i zmartwychwstał, aby dać nam niebo. A jakże wielu ludzi współczesnego świata chciałoby w Bogu widzieć tylko cudotwórcę. Daj mi zdrowie, daj mi szczęście. On to też daje. Dzisiaj widzimy, wskrzesza umarłych. Składa połamane w nogi, przywraca wzrok ociemniałym. Ale przede wszystkim chcę, byśmy podczas tych zbliżających się kolejnych świąt paschalnych w naszym życiu, kiedy będziemy tu w Wielki Piątek, kiedy będziemy w niedzielę wielkanocną, patrząc na Jezusa, patrząc na krzyż, widzieli w Nim Odkupiciela. Trzeci znak jest bardzo piękny również, bo dotyczy też niezwykłej kobiety, Marii Magdaleny, pierwszej apostołki zmartwychwstania, która przyniosła wiadomość, że Pana w grobie nie ma. I święty Jan Chryzostom pisze, że po jej interwencji Piotr i Jan biegną do grobu. Ale wcześniej przecież ta najbliższa uczennica Jezusa, która wpatrywała się w Jego fizjonomię, która była świadkiem Jego znaków i cudów, która była Jego najbliższą uczennicą, stoi naprzeciwko Niego w ogrodzie oliwnym i mówi: Panie, jeśli jesteś ogrodnikiem, to powiedz, gdzie go położyłeś? I święty Jan Chryzostom znów się dość rubasznie pyta: no jakże to, Mario Magdaleno, nie rozpoznajesz swojego ukochanego mistrza? Ta sama broda, te same rysy twarzy, ale jak się domyślacie, i tym razem Pan Jezus chciał się dać rozpoznać w bardzo określonym momencie, aby Marię Magdalenę nauczyć i tym samym nas dobrze go czuć, realnie go odczuwać, jeśli go nie będziemy widzieć. I tym momentem było wypowiedzenie jej imienia, Mario. Na co ona odpowiedziała, jak mogła wówczas kobieta powiedzieć do mężczyzny, a tym bardziej nauczyciela życia. Powiedziała niezwykle zdrobniale, czule: Rabbuni. czyli najdroższy, najukochańszy mój nauczycielu. Ale święty Jan Chryzostom się pyta, czego Jezus chce nas nauczyć, wypowiadając jej imię. I pyta się wspaniale w tym kazaniu, człowiecze, a ty, kiedy mówisz po imieniu do Boga? Kiedy się modlisz? Jeśli będziesz się modlił, będziesz odczuwał realną obecność Boga. A jeśli się nie modlisz, stracisz wiarę. I święty Jan Chryzostom podkreśla, człowiecze, zawieraj intymny kontakt z Bogiem, bo inaczej nie będziesz odczuwał Jego realnej obecności. A On chce, byś tę obecność Jego odczuwał. On dba o twoją dojrzałość. Masz być na modlitwie wytrwały. Masz być na modlitwie ufny. Choć często zachowujemy się tak, jak świeżo upieczony kierowca. Już wiemy, gdzie jechać, gdzie nacisnąć, co poruszyć, żeby jechać. Ale żeby być mistrzem kierownicy, trzeba trochę pojeździć. Żeby mieć dojrzałość życia duchowego, trzeba się dużo modlić. Trzeba dużo przebywać z Jezusem. Trzeba mieć z Nim intymny kontakt. Tak wielu ludzi dzisiaj się spowiada, że się nie modlą. Tu nie ma pośrednich kolorów, bracia i siostry. Kto się nie modli, wcześniej czy później straci wiarę. Wiem, że te słowa nie dotyczą was tu obecnych, ale mówcie o tym innym. I trzeci znak, czwarty znak, bo on jest bardzo dziwny, nie dotyczy ludzi, ale powiedzielibyśmy przedmiotów martwych. Oto właśnie biegną Piotr i Jan do grobu. Wszedł tam ów drugi uczeń, czyli właśnie Jan, który pisze o sobie w trzeciej osobie, że kiedy wszedł do tego grobu, ujrzał i uwierzył. I święty Jan Chryzostom zadaje pytanie słuchaczom, można sobie wyobrazić w tej przepięknej bazylice Hagia Sofia Mądrości Bożej, co zobaczył Jan, że uwierzył? Jezusa, siedzącego, którego można było poklepać po policzku czy po ramieniu i przekonać się, no proszę, mówił, że umrze, nie ma go, żyje, pewnie w niego uwierzę. Święty Jan Chryzostom pisze, tylu ludzi widziało Jezusa, wcale wszyscy w niego nie uwierzyli. I święty Jan Chryzostom w tym kazaniu jakby mówił do ludzi XXI wieku. I pisze mniej więcej w ten sposób, słyszę, że wielu mówi, wierzę w Boga, czyli w sensie jestem przekonany o istnieniu natury najwyższej. I święty Jan Chryzostom pisze, ale przecież diabeł również jest przekonany o istnieniu Boga. I rzuca bardzo trudne dla współczesnego również ucha pytanie, człowiecze, czymże ty się różnisz od diabła, jeśli jesteś tylko przekonany o istnieniu natury najwyższej? Bowiem szatan również na kartach Ewangelii woła, wiem, kim jesteś, święty Izraela, przyszedłeś nas zgubić. A święty Jan Chryzostom mówi, człowiecze, ty masz nie tyle wierzyć w Boga, w sensie być przekonanym o Jego istnieniu, tylko masz wierzyć Bogu, Jego nauce, Jego słowom i temu wszystkiemu, co zrobił dla ciebie z bezwarunkowej miłości. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie, słyszymy dzisiaj. Ale w tym kazaniu święty Jan Chryzostom wraca. To co zauważył jednak i zobaczył Jan, że uwierzył? Ślad, że on tu był. bo najczęściej co Bóg zostawia na naszej drodze, przynajmniej na początku, to ślad, że On tu był. Po co wieszamy krzyże w naszych domach? Po co wieszamy święte obrazy? Po co nosimy różańce na palcach, czy krzyżyki i medaliki na piersi? Pięknej odpowiedzi udziela nam święty Augustyn w wyznaniach. Dla rozbudzenia świadomości wiary, że On tu jest. Bo On powiedział do nas: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wielu ludziom te martwe znaki Jego obecności przeszkadzają, denerwują się, że z przestrzeni publicznej powinny zginąć krzyże i figury. Jeszcze z tymi ludźmi nie jest tak źle. To znaczy, że jeszcze jest szansa, jeśli się buntują, bo najgorsza w życiu duchowym jest obojętność, że już mnie nic nie obchodzi. Jezus zatem chce, abyśmy byli wrażliwi na znaki. Stawia na naszej drodze ludzi, kreuje różne wydarzenia, ale także stoi milczący. W naszych krzyżach, figurach. Choć pozwólcie, że na marginesie powiem, że dziś u wielu ludzi zniknęły krzyżyki, medaliki na piersiach. Po co je kupujemy z okazji chrztu czy pierwszej komunii, skoro później wielu młodych ludzi i nie tylko zresztą już na piersi nie widać? Czyżby to nie było już trendy? Pan Jezus chce, abyśmy Go dobrze widzieli, abyśmy Go dobrze rozumieli, abyśmy Go dobrze odczuwali i abyśmy byli wrażliwi na znaki. Często przypomina człowiek współczesny kogoś, o kim czytamy w pewnym opowiadaniu, że oto idzie przez życie jak przez pustynię. Doskwiera mu to słońce, doskwiera mu droga. W końcu zobaczył na horyzoncie oazę, czyli miejsce, gdzie można odpocząć, napić się źródlanej wody, zjeść może świeże owoce, ale on mówi: nie, to nie może być prawda, to jakaś fata morgana, i padł martwy. Czytamy dalej w tym opowiadaniu, że przejeżdżało później tamtędy dwóch Beduinów i jeden do drugiego powiedział od niechcenia: popatrz, to znowu któryś z tych współczesnych ludzi, któremu znowu się coś wydawało, a umarł tuż u źródła świeżej wody, nad jego głową wspaniałe owoce. Tak, moi drodzy, nam ludziom na tej ziemi często za dużo się wydaje, a za mało odnosimy się do faktu, osoby Jezusa Chrystusa. Budować życie na tym, co mi się wydaje, często legnie w gruzach. Dlatego znamy przypowieść o budowie na skalę. Chciałbym na zakończenie, moi drodzy, i zakończyć budowanie definicji, a tak naprawdę cała ta definicja, kto to jest człowiek żyjący mądrze po Bożemu, mieści się w jednym słowie. I chciałbym życzyć wam tego wszystkiego, co się za tym jednym słowem kryje. Jakie to słowo? Otóż Pan Jezus nie powiedział, kto chce iść obok mnie albo przede mną. Kto chce iść za mną, po mnie, po Bogu. Piękne polskie słowo pobożność. Dlatego chciałbym wam życzyć pobożności, czyli umiejętności chodzenia za Jezusem. Z całym bagażem naszych błędów, naszych słabości, ale także z całym bagażem naszego piękna, bowiem jesteśmy stworzeni przecież na Jego obraz i podobieństwo. Życzę wam, bądźcie pobożni. Amen.